cynk i cynowe przedmioty. To są dwie różne rzeczy, tak, bo cyna, bo to cynowe przedmioty, to mówimy o cynie wtedy. A cynk to jest, no to są dwa zupełnie inne pierwiastki. Cynk jest nam w tej chwili potrzebny, jeżeli chodzi o taką produkcję przemysłową, to jest pierwiastek czy metal, który zabezpiecza nam przed korozją. Właściwie 50% całej produkcji cynku idzie w tej chwili na zabezpieczenie blach na przykład samochodowych przed korozją. Oczywiście poruszyła Pani temat cynku w naszym organizmie. Tak, w naszym organizmie musimy mieć 14 metali. Dokładnie 14 metali, które oczywiście tych metali jest, jednych jest więcej, drugich jest mniej. Na przykład najwięcej w organizmie mamy wapnia, gdzieś około 1 kg. A oczywiście te wartości, które tutaj podaję, to są, przyjmuje się, że to są dla osoby, która waży przeciętnie około 70 kg. Czyli najwięcej jest właśnie tego wapnia. Jeżeli chodzi o cynk, mamy tego cynku gdzieś około 2,3 grama. To, no, czy to sporo, nie wiem, natomiast ten cynk odgrywa w organizmie dosyć ważną funkcję. Natomiast nasz organizm też nam pokaże, że na przykład go brakuje, bo jeżeli pojawią się na paznokciach białe plamki, a czasami tak, jak ktoś patrzy, to ma takowe, to znaczy, że brakuje nam właśnie cynku. No i wtedy musimy najlepiej udać się do apteki i zakupić sobie po prostu jakiś suplement z cynkiem. To jest, jeżeli chodzi o cynk. Natomiast jeszcze jak mówimy o paznokciach, to od razu tu z ciekawostek Państwu mogę powiedzieć, że gdybyście Państwo mieli na paznokciach, przypuszczam, że nikt z Was nie będzie mieć, ale takie białe, poprzeczne linie, to znaczy, że ktoś nas podtruwa arszenikiem. To są tak zwane linie Messa. Ale to już jest inna historia. Natomiast jeżeli chodzi o tą cynę, bo to jest drugi pierwiastek, studenci bardzo często mylą właśnie cynk z cynkiem.
No właśnie, bo cynk ZN, z tego co pamiętam z lekcji chemii, cyny nie pamiętam już.
SN. Właśnie dlatego ona jest ZN jest cynk, SN jest cyna. I tu jest ta bardzo bliska jakby i nazewnictwo i również ta symbolika. Natomiast cyna była znana, bo cynk właściwie to jest VI wiek naszej ery. Indie bądź Chiny tam zostały odkryte. Do Europy trafił dopiero w XVIII wieku, czyli w Azji był szeroko już wykorzystywany. Natomiast tutaj do Europy pierwsza huta w Bristolu powstała w XVIII wieku. My też sprowadziliśmy technologię już z Bristolu tutaj na ziemie śląskie, no bo tutaj są okolice, gdzie w cynk i ołów one są bogate. Jeżeli chodzi o cynę, to cyna jest tym jednym z tych metali starożytności. I cyna była szeroko wykorzystywana właśnie do pucharów cynowych, do różnych takich przedmiotów, bo cyna jako metal jest miękka, dlatego też nie na wszystkie zastosowania mogła być przeznaczona.
I nie błyszcząca.
Właściwie większość metali jest błyszcząca, ale ta cyna ma taki, ona ma kolor taki szaro, srebrzysto-szaro, tam gdzieś czasami jakiś niebieski, ale większość metali, jak mówimy, to ma kolor srebrzysto-szary. Dwa metale, które mają inne kolory, to jest oczywiście złoto i miedź. Tak.
A propos miedzi właśnie, to też jest chyba taki metal znany ze starożytności, bo kiedy uczyłam się o ajurwedzie, to pierwsze właśnie wzmianki o zdrowych naczyniach, z których powinniśmy pić wodę bądź robić sobie czyściki do języka, to właśnie były z miedzi.
Tak, miedź to właściwie, jeżeli to trzeci, czwarty wiek przed naszą erą, tak, to już wtedy znano. Zresztą mieliśmy epokę, najpierw była epoka kamienia, a potem była epoka brązu, tak. No brąz to jest właśnie cyna i miedź. Właściwie głównym tą matrycą to jest miedź, a do tego dokładamy tą cynę. I tych przedmiotów z miedzi, powszechnie w starożytności używano. Ona też była, uważano, że ma te właściwości takie zdrowotne, chociaż w tej chwili mówi się, że tej miedzi, na przykład przedmiotów miedzianych, lepiej nie nosić ze względu na to, że mogą mieć wpływ negatywny też na nasze zdrowie. Natomiast generalnie jako metal ona nie jest, ma bardzo szerokie zastosowanie, bo to ma wysokie przewodnictwo i ze względu na to właśnie większość zastosowania, praktycznie 60% to jest różnego rodzaju elektryczne przedmioty, energetyka, czyli kable, wszędzie tam, gdzie przewodnictwo, a pozostałe to są stopy, bo te pozostałe to są właśnie brąz, ewentualnie mosiądz.
A te elementy, które mamy w biżuterii na przykład?
Miedź też nie jest tym metalem, który mógłby spowodować alergię. W większości przypadków mówi się o niklu. A co ciekawe, niklu mamy gdzieś 1 gram w sobie, bo to jest jeden z tych 14 metali, których powinniśmy mieć.
Właśnie patrzy tak. Pani na alergika. Tak. Jestem uczulona na nikiel. Wystarczy, że guziczek w dżinsach jest pokryty tak. niklem i jestem w stanie rozdrapać się do krwi.
Nie jest Pani jedyna. Mówi się, szacuje się, że to jest 10% populacji wszystkich kobiet na świecie i 5% populacji mężczyzn. Dlaczego tak 10% kobiet, 5% mężczyzn? Prawdopodobnie dlatego, że jednak więcej kobiet nosi gdzieś tam biżuterię. No i w tym momencie po prostu gdzieś ta alergia na ten nikiel się pojawia. Co ciekawe, z tych badań, które tam gdzieś prowadzono, to jest tak, że do pewnego momentu my ją tolerujemy, ten metal, a w pewnym momencie po prostu właśnie mogą się pojawić nam różnego rodzaju wypryski, egzemy skórne, no jakieś takie no, typowe objawy alergiczne.
Wróćmy na chwilę do miedzi. Miedź ma kolor, bo może nie wszyscy słuchacze przecież to wiedzą, miedź ma kolor taki bardziej zbliżony do różowo-czerwonego, a mosiądz z kolei do bardziej złoto-pomarańczowego, dobrze mówię?
Tak, tak. Jeszcze jest brąz, który jest no bardziej taki brązowawy. Bardziej w stronę brązu niż tej typowej miedzi taki. Chociaż tu jeszcze też należy nadmienić, bo kiedyś przechodziłam koło poczty głównej, nie wiem czy Państwo wiecie, ona tam się znajduje, już nie pamiętam jaka jest ulica tutaj w Katowicach, ale parapety wykonane zostały z miedzi. Drzwi były zielonkawe, a parapety były wykonane z czystej miedzi, czyli kolor taki czerwono-pomarańczowy. I ktoś przychodził i powiedział, no ten architekt to chyba nie za bardzo tak dobrał tą kolorystykę. Z czym oczywiście można było polemizować, ale po jakimś okresie czasu, po kilku miesiącach się okazało, że jednak architekt miał wiedzę typowo związaną z właściwościami metali, bo wiedział, że ta miedź pokryje się patyną, czyli zrobi się ten kolor taki taki biało-zielonkawy, taki seledynowy, możemy nawet powiedzieć. Czyli kościoły, jak są pokryte właśnie miedzią, to one potem też robi się na nich taki nalot zielonkawy.
Patyna to nic innego jak nalot.
To jest taki nalot, który chroni ten metal przed korozją. Jest to z chemicznego powiedzielibyśmy, że to są hydroksowęglane, czyli para wodna i CO2, które jest w powietrzu, reaguje właśnie z tą miedzią, tworząc tą cienką warstwę na tym metalu.
Czy to się da umyć?
Można to oczywiście usuwać. Umyć się to nie, ale usunąć chemicznie oczywiście można. Chociaż ten kolor na tych kościołach jest taki charakterystyczny. Zresztą spójrzcie Państwo na Statuę Wolności. Jak patrzycie na Statuę Wolności, to jest właśnie, ona jest pokryta patyną, bo ona została wykonana z płyt miedzianych, które pokryte w czasie okresie zostały tą patyną. No i ten charakterystyczny kolor właśnie patyny, to sobie skojarzcie tą Statuę Wolności.
Czy z tych pierwszych starożytnych metali jeszcze nam coś pozostało?
Miedź mówiłyśmy, srebro mówiłyśmy, złoto, tak, cyna. Choć o cynie tutaj też trzeba Państwu powiedzieć, że z cyną też były dziwne historie, bo cyna ma dwie odmiany alotropowe. Jedna odmiana to jest metal, czyli ten, który Państwo możecie tam zauważyć, taki miękki. Natomiast poniżej 14 stopni, jeżeli ta temperatura długo się będzie utrzymywać, jeszcze ewentualnie będzie jakiś szok mechaniczny, to może się zdarzyć, że ta cyna przejdzie w formę proszku, czyli zniknie nam po prostu. I tak mówiono właśnie, że jak Napoleon poszedł zdobywać Rosję, no to okazało się, że te wszystkie guziki cynowe, kubki cynowe, to wszystko mu się porozpadało. Na Wawelu po II wojnie światowej też był duży problem właśnie, bo tam były sarkofagi cynowe, które zaczynały się rozsypywać i mówiono nawet o zarazie cynowej, ale oczywiście wystarczyło podnieść tą temperaturę w tych komnatach, w których znajdują się te grobowce, no i ten proces został zatrzymany. Więc to jeżeli chodzi o cynę. Jeżeli chodzi o miedź, to z takich odniesień do historii, to trzeba sobie też powiedzieć, że potop szwedzki mieliśmy przez miedź, ponieważ Szwedzi na swoim terytorium odkryli duże pokłady miedzi, a miedź zawsze była był taki bardzo drogi metal, więc no, stać ich było po prostu na to, żeby tą wyprawę wojenną uskutecznić. Jeszcze z ołów. Ołów jest w ogóle bardzo ciekawym metalem i historycy w ogóle mówią, że prawdopodobnie w jakiś sposób przyczynił się do upadku Cesarstwa Rzymskiego. Dlaczego? No ponieważ z tych wszystkich siedmiu metali jeszcze jest żelazo, tylko że z żelazem cały problem polegał na tym, że żelazo metodę konwertorowania, czyli otrzymywania właściwie tej stali, którą my w tej chwili znamy, to jest dopiero XVIII wiek. Wcześniej znano metody, jak z surowego żelaza otrzymać stal, natomiast było to drogie i czasochłonne, więc w powszechnym użytku był ołów. Jeżeli chcieliśmy, nie wiem, kadzie do otrzymywania wina, no to były kadzie ołowiowe. Rury, bo pamiętajcie Państwo, że już akwedukty właśnie Rzymianie wynaleźli, no to te rury, którymi prowadzono tą wodę, to były rury ołowiane. Więc no, ponieważ oni wody praktycznie nie pijali, więc tutaj mniejszy może to miało wpływ, ale tą wodę wykorzystywano znowu do produkcji tego wina. A co ciekawe, do tego wszystkiego jeszcze wszystko dosładzali octanem ołowiu. No tak, tak to wyglądało. Panie używały kosmetyków na bazie właśnie ołowiu, więc ten ołów tam był w powszechnym użytku, co spowodowało bardzo duże stężenie ołowiu. Oni, jak patrzymy na całą historię, to nawet nasze stężenie ołowiu nie jest tak wysokie jak właśnie starożytnych Rzymian. No bo ten ołów mieli na porządku dziennym.
Jeszcze aplikowali go sobie od środka,
od
prawda?
Od środka, dokładnie.
A dziś mamy tylko ołowiane żołnierzyki.
Już nie, właściwie to ostatnio szukałam, bo tak chciałam na jakiejś nocy naukowców, czy gdzieś komuś pokazać, to już nawet tych ołowianych żołnierzyków trudno jest dostać, chociaż to też był ogromny problem, bo no, dzieci się tym bawiły i w schemacie jakby aplikowania ołowiu do organizmu jest między innymi pika, czyli lizanie, tak, no bo dzieci małe lizały
albo zabawki, albo potem nie myły rączek,
tak,
wiadomo, no i oblizywały
tak,
paluszki.
Albo ściany też, no bo ściany też czasami dzieci liżą, a te dawne na przykład farby, to były farby ołowiowe, bo piękny biały kolor właśnie dawała nam farba z ołowiem, więc to też jest ogromny problem był na przykład impresjonistów i w ogóle malarzy, bo oni używali wiele farb, które my w tej chwili no, zakładamy, że są szkodliwe. Ta piękna zieleń taka używana przez impresjonistów, to jest arsen. Co prawda to nie jest metal, bo w tej chwili kwalifikujemy arsen. Kiedyś był półmetalem, w tej chwili to jest nie metal. Natomiast był szkodliwy. W żółtej farbie kadm, w cynobrze, sama nazwa cynober to jest właśnie minerał rtęci, więc ten piękny czerwony kolor na przykład w Pompejach, to tam była rtęć zawarta w tym. No do tego jeszcze jak dołożymy sobie terpentynę, no to popatrzmy na zdrowie tych malarzy, większość z nich cierpiała na różnego rodzaju schorzenia. No i to
i
też,
żyła krótko.
I żyła krótko. I to też przypisuje się właśnie problemom z chemikaliami, z którymi mieli wtedy do czynienia.
Historia związana z metalami jest również fascynująca i mam nadzieję, że panią profesor jeszcze nie raz będziemy gościć w studiu Polskiego Radia Katowice. Dziękuję za wizytę.
Bardzo serdecznie dziękuję.